Jest taki prorok, który nazywa się Jonasz. Czytamy o nim dosyć dużo. Nawet Pan Jezus mówił o nim i powiedział wtedy, kiedy zwracał się do swojego pokolenia, do tych, którzy go słuchali, że pokolenie, do którego zwiastował Jonasz, będzie sądziło was. Ponieważ tutaj ktoś większy niż Jonasz. Rozmawiacie z kimś o wiele większym, a lekceważycie. Sobie to poważacie. A Jonasz zwiastował do mieszkańców Niniwy i ci nawrócili się. A więc mieszkańcy Niniwy kiedyś was osądzą. 987 strona. Może popatrzymy, zrobimy sobie taki mały przegląd całej tej księgi. Oto Jonasz, pierwszy wiersz pierwszego rozdziału. Syn Amitaja. Do tego syna doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Jonasz, to znaczy gołąbek. Amitaj, to znaczy prawdomówny. Gołąbek z Jonasza, no daleko mu było do gołąbka. Zaraz popatrzymy, jaki to był gołąbek. Ale był wychowywany w domu, gdzie prawda miała znaczenie. Syn prawdomównego. I w tej atmosferze był wychowywany. Mów prawdę. Mów prawdę. I myślę, że autorem tej księgi jest Jonasz. Oczywiście są też inne zdania, o których wiem, ale ja osobiście jestem przekonany, że to napisał Jonasz, który po jakimś czasie spisał te swoje doświadczenia i czasami samego siebie nie poznawał, że mógł w ten sposób zareagować, używając tej trzeciej osoby. To on tak robił. Ja patrząc czasami na swoje życie albo na swoje jakieś decyzje, samego siebie nie poznaję. Jak mogłem tak zareagować? Jak on mógł tak zrobić? Jonasz, syn prawdomównego. Do tego syna doszło kiedyś słowo Pana, że ma iść do Niniwy. Niniwa, potężne miasto. Stolica Asyrii. Asyryjczycy byli znani z tego, że byli nieprzejednani. Mieli przedziwne sposoby rozprawiania się z ludźmi. Obdzierali ze skóry, nabijali na pale i tym podobne. A teraz ci biedni Żydzi są ich poddanymi. Muszą gromadzić środki pieniężne, takie daniny i co roku ładować na swoje wozy i zawozić do Niniwy jako haracz, okup. I tak dzieje się, nie wiem, raz, dwa razy w roku. Jonasz jest świadkiem tego, jak jego rodzice, bliscy muszą gromadzić, żeby zadowolić tych wstrętnych Asyryjczyków. Świadomość tego, że ten naród robi takie wstrętne rzeczy i my teraz jeszcze mamy gromadzić swoje środki i zawozić, żeby im się lepiej wiodło. To było trudne dla Jonasza, ale dochodzi go słowo Pana, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, bo nieprawość doszła do moich uszu. Dlaczego Jonasz nie chciał iść do Niniwy? Czy dlatego, że słyszał, że tam nabijają na pale? Myślicie, że tego się przestraszył? Jonasz był prorokiem Pana. Jonasz znał Boga. Wiedział, jakie są atrybuty Boga. wiedział, kim jest Bóg, z kim ma do czynienia, bo nie bez przyczyny był prorokiem Boga, był mężem Słowa Bożego i wiedział, kogo reprezentuje. I wiedział, że Pan Bóg jest Bogiem strasznym. Między innymi. I wiedział, że z Jego słowem się nie żartuje. Co sprawiło, że Jonasz nie poszedł do Niniwy? Mało tego. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana. Jonasz jest zdecydowany, żeby uciekać sprzed oblicza Pana. I teraz pytanie. Czy można uciec przed oblicza Pana? Można. A skąd wiecie, że nie można? Z Psalmu 139, tak, który tutaj był cytowany przez Bartka. A co tam w tym psalmie jest napisane? A dokąd ujdę przed Twoim duchem? Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i gdzieś tam próbował, po śląsku fajnie się godą, próbował uciec, to no nie ma szans. I psalmista pokazuje, że nie ma szans. Gdybym chciał spocząć gdzieś tam na krańcach ziemi albo gdzieś tam w otchłani gdzieś, nie ma szans. I tam zostanę, dosięgnie mnie Twoja prawica. Nie ma szans. Czy Jonasz znał ten psalm? Ależ owszem, zaiste znał psalm. Bo znał wiele innych psalmów. Na psalmach był wychowany. Na psalmach, na księgach mojżeszowych był wychowany, znał to słowo Pana. Był prorokiem słowa. I wiedział, że nie można uciec przed oblicza Pana. No to więc, chopie, dlaczego uciekasz? Co cię tak wzburzyło? Co jest przyczyną twojej ucieczki? Że jesteś gotowy uciec przed oblicza Pana. Miał iść do Niniwy 1000 kilometrów w lewo, a ucieka do Tarszyszu, nie wiem, z 2500 kilometrów dalej, w drugą stronę. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby, i po raz kolejny, sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. No i zaczyna się. Zaczyna uciekać, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze. Zerwała się potężna burza, okrętowi groziło rozbicie. Pan Bóg ma swoich posłańców i jednym z tych posłańców jest wiatr. I w Księdze Psalmów, o czym też wiedział Jonasz, w psalmie 104, w wierszu bodajże 4 jest napisane, że on wichry czyni swoimi posłańcami. Jest pierwszy posłaniec, który zaczyna korygować nieposłusznego posłańca. Pan Bóg ma posłusznych posłańców, żeby nauczyć swojego rozumnego, nieposłusznego posłańca, że nie ma szans. Żołnierze, żeglarze przestraszyli się, każdy wołał do swojego Boga, wierzący ludzie na statku. Każdy woła do swojego Boga. Każdy miał tam jakiegoś swojego Boga. Sytuacja była naprawdę bardzo poważna. Skoro byli zdecydowani wrzucić sprzęt, który przewozili, towary handlowe, które przewozili na swoim statku do morza, więc cały dorobek życia niektórzy musieli wrzucić do morza. Mieli takie nadzieje, że zarobią, że utrzymają przez kolejny rok swoje rodziny i nagle widzą powagę sytuacji, życia. Życie jest najważniejsze, więc wrzućmy wszystko do morza, ten balast, który ciąży na tym okręcie. I każdy zaczyna wołać do swojego Boga, ale pytanie, czy każdy? No nie każdy. Kto nie wołał? Jonasz nie wołał. Dlaczego? No, bo spał. No dobra, spał, ale to chyba nie jest jeszcze odpowiedź. Ja myślę, że Jonasz był właśnie takim szczerym człowiekiem w tym wszystkim. wychowany w domu prawdomównego. Bo jak mógł wołać do Pana Boga? Za co dziękować? On wiedział, że ucieka, tak? I mógł dziękować: Panie Boże, jak ja bardzo Tobie dziękuję za to, że tak pięknie kołyszę tym statkiem, że mogę jechać do Hiszpanii, bo tam w tym kierunku się udawał. Czy za to miał dziękować? Nie. Co musiał zrobić najpierw Jonasz, żeby ta modlitwa miała w ogóle sens? Panie Boże, przepraszam. Przepraszam. Wracam. Ale do tego nie był skłonny na tym etapie Jonasz. Zasnął twardym snem do tego stopnia, że przyszedł do niego kapitan, poganin, następny posłaniec. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego ludu jesteś? I odpowiedział: jestem Hebrajczykiem, czczę... Wróćmy. Co on powiedział? Czczę Boga niebios, który stworzył morze i ląd? Czym musiał się zainteresować kapitan i żeglarze? Jak ty czcisz swojego Boga, skoro uciekasz sprzed jego oblicza? Jest taka zasada. Każdy, kto ucieka sprzed oblicza Pana Boga, nie chce z nim rozmawiać. Jeżeli nie rozmawiasz, nie tęsknisz za tym, żeby mieć społeczność z swoim Bogiem, to znaczy, że uciekasz sprzed jego oblicza. Jestem Hebrajczykiem. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana. Bo im to był powiedział. I rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Oni są zdumieni. Dlaczego to uczyniłeś? Jak mogłeś tak zrobić? To jest wstrętne. Tego nie rozumiemy. My, poganie, tego nie rozumiemy. Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha nas, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Co wiedział Jonasz? On coś wiedział. Bowiem, powiedział tak, bowiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta burza. Mnie ta burza nie zaskoczyła. Was miała prawo zaskoczyć. Ale ja znam mojego Boga i wiem, że on coś wykombinuje. Ja uciekam sprzed jego oblicza, ale spodziewam się, że coś zrobi. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta burza. Akurat burza, może nie wiedział, że burza, ale wiedział, że coś się może wydarzyć. Lecz ci mężowie dalej wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wezwali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Ja myślę, że na tym morzu, na tym okręcie doszło do wielkiego przebudzenia, bo oni zaczynają modlić się już do tego Boga, którego reprezentował Jonasz. Panie, nie dopuść, żebyśmy tutaj zginęli z powodu niego. Musimy wyrzucić ostatni balast, a tym ostatnim balastem, który ciążył na tym statku, nie pozwalał płynąć dalej, był Jonasz. Ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Bo zobaczyli coś, jak wrzucili Jonasza do morza, wtedy morze przestało się burzyć. I oni zlękli się tego Pana. I oni oddali cześć temu Panu. Cóż to za Pan, którego reprezentował ten nieposłuszny jemu prorok, że wrzucając go do morza, morze się natychmiast uspokoiło. Pan Bóg na szczęście w całych tych naszych tragediach ma swoich posłańców. Bo cała ta księga nie mówi przede wszystkim o Jonaszu, ale mówi o Bogu, który jest Bogiem niezwykłego miłosierdzia, który wtedy, jak my zawodzimy, On nie stawia na nas jakiejś kreski, przegrany, koniec, ale podnosi, daje kolejną szansę, bo taki jest nasz Bóg. I ta księga przede wszystkim chce właśnie pokazać tego niezwykłego Boga, nie Jonasza. Jonasz zawodził, ale niezwykły Bóg, który ma niezwykły plan. I Pan Bóg ma kolejnego posłańca, wielką rybę. Połknęła Jonasza. Jonasza połknęła wielka ryba. Ja wiem, bo nawet na studiach mówili mi, że to jest wielka legenda, że to jest jakaś tam przypowieść. I to się fajnie opowiada dzieciom do łóżka. Piękna bajka, ale prawda to być nie może. A jak nie może, jak Pan Jezus powiedział o Jonaszu i pokazał Jonasza jako historyczną postać? To Pan Jezus też jest legenda? Jego życie, Jego zmartwychwstanie to wszystko legenda? Nie. A co za trudność dla wielkiej ryby połknąć małego Jonasza? Cudem było to, że przeżył. Cudem było to, że właśnie dane mu było zmartwychwstać, na nowo ożyć. Ale to, żeby wielka ryba połknęła małego człowieka, żaden problem. To ja osobiście widziałem, że jeden człowiek połykał takie duże kulki. Rzecz niemożliwa. Od dziecka połykał i tak się nauczył, że był w stanie całe jajko połknąć. I Jonasz przebywał w wnętrznościach wielkiej ryby i teraz pytanie, ile nocy przebywał? Ile? 3 noce, tak? A czy Jonasz został połknięty z latarką? Tam była jedna wielka noc. Tam było cima i cima i cima. Oczywiście jak popatrzył do kalendarza, no to stwierdził, że tam byłem 3 dni i 3 noce, ale w tym samym czasie, jak przebywał w wnętrznościach wielkiej ryby, to była jedna wielka noc. A wiecie, jak wygląda, ktoś mi powiedział, że wieloryb nie ma żołądka. Dobra, w wnętrznościach. Znaczy to tam nie jest napisane, że wieloryb, wielka ryba. Jesteśmy w większości wychowani na wsi. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, że co sobotę ubywało kur na placu, bo na niedzielę trzeba było zrobić obiad. I czasami musiałem do wnętrzności tej kury zaglądać. I wiem, jak wygląda w żołądku ryby też, ale kury. Śmierdzi. To jest przerażający smród. I w takich okolicznościach dane było przebywać Jonaszowi. Nic, tylko śmierć. Tam panowała śmierć. I modlił się Jonasz do Pana w takich okolicznościach. Nawet w najgorszych możemy mieć tą możliwość zawołać do Pana Boga. Modlił się Jonasz do Pana Boga, do swojego Boga, z wnętrzności ryby. I jakimi słowy się modli Jonasz? Czy modli się własnymi słowami? No nie. Modli się słowami psalmów, różnych psalmów. Możemy popatrzeć sobie, jakimi słowami możemy przeanalizować tą jego modlitwę. Są różne psalmy. Musiał znać je na pamięć. O, teraz mu były bardzo potrzebne. I wzywałem Pana w mojej niedoli. Odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc, wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębinę pośród morza i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Żyje, jest, oddycha. Myślę, że ciało było zmienione, bo były już takie przypadki w historii, że ktoś tam przeżył parę dni czy dzień, dwa w wnętrznościach wielkiej ryby i żył, ale jego cała skóra została spalona, zniszczona. Jego wygląd musiał być już inny. I doszło Pana, słowo Pana doszło go powtórnie, że ma iść znowu do tej Niniwy, wielkiego miasta, zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Jonasz udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. Jonasz rozpoczął wędrówkę od miasta do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Więc możemy sobie wyobrazić, potężne miasto, trochę dalej dowiadujemy się, 120 tysięcy ludzi, to jest Rybnik, tak? W Rybniku mieszka gdzieś 120 tysięcy ludzi. Te miasta wtedy były bardziej rozłożyste i on normalnie powinien poświęcić temu 3 dni, ale on odbył to w ciągu jednego dnia i miał najchłodniejsze poselstwo, jakie możemy sobie wyobrazić. Najbardziej chłodne kazanie wszechświata. Jeszcze tylko 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. No i poszedł sobie. Patrzy, co się będzie działo. Usiadł sobie na takim wzgórzu i obserwuje. I czeka, aż Pan Bóg zacznie w końcu działać. 40 dni i liczy. Skreśla jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, 20 dzień. A tu patrzy, z tej góry obserwuje, jak ludzie zaczynają pokutować. Nawracają się. Zmieniają swoje życie. No, Panie Boże, przegiąłeś. Przecież kazałeś mi tutaj iść. Dobra, poszedłem. Zwiastowałem Twoje słowo, jak? No zimno, no ale zwiastowałem, przekazałem. I teraz oczekuję, że zaczniesz działać, że staniesz po mojej stronie. Przyznasz się do tego słowa, że w końcu tych, którzy zasłużyli na karę, ukarzesz, a tutaj się nawracają. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jak mógł nie uczynić tego? I jak ja teraz wyglądam jako prorok? Powiedziałem im, że będzie sąd, a sądu nie ma. Panie Boże, jak ja wyglądam? I wracamy do tego pytania. Dlaczego nie chciał iść Jonasz do Niniwy? Czy dlatego, że bał się tego niebezpiecznego narodu? Czy był jakoś zniechęcony? Dlaczego on się bał? Dlaczego mu się to nie podobało? Jonaszowi, 4:1. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc, no i tutaj mamy odpowiedź, dlaczego nie chciał iść do tej Niniwy. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, aleś Ty mnie załatwił. Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Ja przecież o tym wiedziałem. Skąd on to wiedział? To jest cytat z Księgi Mojżeszowej. To jest cytat z psalmów i on wiedział, że taki jest właśnie Pan Bóg. A może jeszcze wiedział wiele innych rzeczy, że Pan Bóg właśnie jest Bogiem miłosierdzia, że Pan Bóg chce się również posłużyć tym narodem, narodem izraelskim, żeby inni widzieli Jego wielkość, Jego chwałę, Jego miłosierdzie, żeby też mieli szansę do nawrócenia się. A pamiętacie, jak Salomon wybudował wspaniałą świątynię i modlitwa Salomona. Salomon modlił się, to jest zapisane w pierwszej królewskiej, 8 rozdziale, 43 wiersz. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i spełnić to wszystko, o co woła do ciebie ten cudzoziemiec, jakiś poganin, aby wszystkie ludy ziemi poznały twoje imię i bały się ciebie, jak swój lud izraelski, aby wiedziały, że twoje imię wymieniane jest w tym przybytku, który zbudowałem. Pragnieniem Salomona było, żeby inni też, poganie, cudzoziemcy, usłyszeli o wielkości, o miłosierdziu, o zmiłowaniu, o miłości Pana Boga. Tego nie chciał Jonasz dla Niniwy. On chciałby ich ukarać. Ludzie nie zmieniają się. A pamiętamy tych uczniów, którzy kiedyś przechodzili przez Samarię. Z Panem Jezusem przechodzili. I mieli taki wspaniały pomysł, bo Samarytanie nie chcieli przyjąć Pana Jezusa. I uczniowie, którzy byli bardzo blisko Pana Jezusa, wpadli na genialny pomysł. Jaki to był pomysł? Panie Jezu, jakby tak troszkę ognia z nieba, taki holokauścik mały zrobić, a niech widzą, a niech poznają. I to nawet uczniowie Pana Jezusa. My jesteśmy tym narodem. A mieli świadczyć o Bożym miłosierdziu. Ale w ich życiu wiele się zmieniło po zmartwychwstaniu. To oni najpierw pobiegli do Samarii i zwiastowali o Bożym miłosierdziu. Dlatego pierwszym razem uciekałem. Wiedziałem bowiem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie Boże, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Tak bardzo go to wzruszyło, jak widział nawrócenie tych pogan. Zamieszkał gdzieś tam na wschód od miasta, zrobił sobie szałas, usiadł w jego cieniu, zobaczył, co się będzie działo. A Pan wyznaczył krzew następnego swojego posłańca. Mała jakaś tam roślinka zaczęła wyrastać, wyrosła nad Jonaszem, dawała cień jego głowie, osłaniała go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz się bardzo uradował z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz Pan Bóg wysyła następnego posłańca, małego robaka. On ma różnych posłańców do naszego życia. Czasami jest to wielka ryba, czasami to jest mały robal, czasami jakieś nasionko, czasami jakaś drobna rzecz i potrafi wiele zmienić, a gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni, słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał, życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Co za dziwny typ, ale taki był. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego, a ten odpowiedział, słusznie, jestem zagniewany na śmierć i to na śmierć. I wtedy Pan Bóg mówi takie znamienne słowa i Jonasz zostaje bez słowa. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. I wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. O czym wiedział Jonasz? Jonasz wiedział, że w Niniwie grzech sięga nieba. Wiedział, że Pan Bóg chce coś z tym zrobić. Wiedział, że Pan Bóg jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. Wiedział, że Pan Bóg chce ich uratować, bo jak go posyła tak daleko, to ma jakiś plan, a ja z tym planem się nie zgadzam. Lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Nie chciał się podporządkować. O czym my wiemy? Wiemy, że Biblia mówi prawdę. Wiemy, że niebo i ziemia przeminą, ale jego słowa nie przeminą. Wiemy, że ludzie żyją w grzechu. Wiemy, że powoli ten grzech zaczyna sięgać nieba, że nienormalne rzeczy stają się bardzo normalne. Gejostwo, homoseksualizm, cytowałem wam ostatnio tą pani Peszek, że właściwie, jak się to zaczynało, ten psalm, który napisała ta pani. Pan nie jest moim pasterzem i niczego mi nie brakuje i tak dalej. Wiemy o tym, że dzień pański nadejdzie. Wiemy, że niebiosa zostaną roztrzaskane, spłoną, czy znamy ten fragment, że przyjdzie jak złodziej w nocy, że ten namiot, który mamy, też się rozpada. My o tym wszystkim wiemy, tak? I to są takie ważne informacje do nas. Ale co my z tymi informacjami robimy? My wiemy, że świat ginie. Czy jesteśmy zainteresowani tym, by poselstwo Ewangelii docierało do ludzi? Jonasz koncentrował się na takich głupotach. Cień nad głową, fajnie, chce mi się żyć. Nie ma cienia, o, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. My przeżywamy i angażujemy swoje emocje w wiele takich rzeczy, które mają swoją wartość, ale nie są najważniejsze. Ja bardzo lubiłem chodzić zawsze, kiedyś myśmy nie mieli telewizora, na mecze do wujka Franca. Wujek Franc miał telewizor i myśmy tam chodzili z tatą na mecze. A wujek Franc to jest taka osoba, że bardzo przeżywa te mecze. Jak Polska gra z kimś tam, to on jest w stanie, to komentuje, tak, tam nie trzeba, można wyłączyć sobie komentatora i można tylko wujka słuchać. I wtedy jest o wiele ciekawiej. I on to bardzo przeżywa. Nie wiem, czy on tam czasami gdzieś telewizora nie wyrzucił po jednym meczu, ale i to jest fajnie, że w ten sposób reagujemy, że angażujemy te emocje. Ale tutaj chodzi o też życie ludzi, być, nie być. Mogą żyć z Chrystusem albo bez Chrystusa na wieki wieków. Czy my to zauważamy? Jonasz tego nie chciał widzieć. Jonasz chciał tą łaskę, miłosierdzie ograniczyć do siebie. To mi się przynależy, bo ja jestem z tego pięknego narodu. I zapomniał o tym poselstwie, że ten naród jest też po to, żeby to poselstwo docierało do takich cudzoziemców. To było marzenie Salomona, Mojżesza. To jest oczekiwanie naszego Boga. Takich przykładów można by mnożyć więcej. Ja pamiętam, jak do taty się przywiozło w taczce taką za rzadką maltę albo za gęstą. No to trzeba było z tą maltą z powrotem, z tą zaprawą odjechać, bo on tego nie przyjmował. To angażował też w to wszystkie emocje. I mamy różne takich sytuacji mnóstwo w życiu. Fajnie, że są te emocje, ale są rzeczy o wiele ważniejsze.